Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Bracia i siostry, jest taki apokryf, nazywa się on Dzieje Tomasza. Ta księga nie należy do kanonu Pisma Świętego, ale można w niej znaleźć bardzo ciekawe treści, które są szanowane i można piękne wnioski wysnuwać. I w tych dziejach Tomasza jest zapisana taka bajka. Jest tam mowa o młodzieńcu, którego ojciec, stary król, posyła ze wschodu do Egiptu w celu uzyskania drogocennej perły strzeżonej przez złego węża. Młody człowiek chętnie wyrusza w drogę, zaopatrzony we wszelkie listy. Przybywszy jednak na miejsce, daje się zbałamucić. Zaczyna spożywać pokarmy Egipcjan. Zapada w głęboki letarg. Zapomina, kim jest i po co przyjechał. Zaniepokojony opóźniającym się powrotem syna, ojciec przesyła mu wiadomość w formie listu, który zamieni się w orła. I ten orzeł, ponieważ ma doskonały wzrok, znajduje młodego człowieka w Egipcie. Kiedy list dociera do młodzieńca, zamienia się w głos ojca. I ów młodzian słyszy głos swojego taty, który mówi: Synu, pamiętaj, kim jesteś. Jesteś synem wielkiego króla. Pamiętaj o perle. Młody człowiek bierze list, odpieczętowuje, rozpoznaje ten głos swego taty i podejmuje walkę z wężem, wzywając nad sobą imienia ojca, odzyskuje perłę, wyrusza w powrotną drogę. I to jest jakby historia zbawienia opowiedziana w takim wielkim skrócie, w takiej pigułce podana. Tym młodym człowiekiem jest każdy z nas. Wyruszamy do Egiptu. Egiptem jest ta rzeczywistość, w której my tutaj żyjemy. Ale Tato Niebieski czeka na nas. Mamy wrócić do Niego. Perłą jest dusza, którą mamy uchronić, ale którą też chce ukraść smok, czyli szatan. Mamy walczyć. Problemem jest to, że spożywamy pokarmy Egipcjan. Zapominamy o naszym źródle życia, zapominamy o naszym tacie. Jak ważny jest pokarm, który spożywamy, czym się karmimy. Jeżeli karmimy się duchem tego świata, zapomnimy o naszym tacie niebieskim. Mama daje dziecku najbardziej wartościowy pokarm. I Pan Bóg nam też daje najbardziej wartościowy pokarm – Eucharystię. Już w Starym Testamencie była ona zapowiedziana w obrazie manny. Manna to jednak nie Bóg, to jest tylko cień, zapowiedź, proroctwo. Kiedy Żydzi wędrują przez 40 lat po pustyni i karmią się manną, czytamy w Księdze Liczb w 21 rozdziale, że w pewnym momencie zaczęli narzekać na tę mannę. Czytamy tak. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Izraelici nazywają mannę pokarmem mizernym. Język hebrajski używa tam takiego słowa kelokel, co oznacza coś nieznacznego, zlekceważonego, upokorzonego, a nawet przeklętego. Więc to, co było darem od Boga, Izraelici mówią, to jest nic nie warte. To jest coś, co nie ma w sobie żadnej wartości, to jest przekleństwo nasze. Problemem jest to, że my nawet możemy tak traktować Eucharystię jako jakiś koszmar, obowiązek. Przypomina mi się świadectwo świętego ojca Pio. Pewnego razu napisał list do swojego kierownika duchowego. Bardzo trudny list. Posłuchajcie. W piątek rano byłem jeszcze w łóżku, pisze ojciec Pio, kiedy Jezus mi się ukazał. Był w opłakanym stanie i całkiem zeszpecony. Ukazał mi bardzo dużo księży zakonnych i świeckich, wśród których byli różni dostojnicy kościelni, z których jeden odprawiał mszę świętą, inny przygotowywał się do niej, jeszcze inny zdejmował święte szaty. Widok zmartwionego Jezusa był dla mnie bardzo bolesny, pisze ojciec Pio. Dlatego spytałem go, dlaczego cierpi tak bardzo. Nie było odpowiedzi, jednak swoje spojrzenie skierował na tych księży. Krótko potem, jak gdyby przerażony i zmęczony spoglądaniem na nich, odwrócił wzrok. Następnie skierował wzrok na mnie i ku mojemu wielkiemu przerażeniu dostrzegłem dwie łzy spływające po jego policzkach. Odsunął się od tej rzeszy księży z wyrazem wielkiej przykrości na twarzy i zawołał: rzeźnicy. Zwróciwszy się do mnie, powiedział: mój synu, nie sądź, że moja agonia trwała tylko 3 godziny. O nie, z powodu dusz, które otrzymały najwięcej darów ode mnie, będę w agonii aż do końca świata. Moja dusza szuka jakiejś kropli ludzkiego współczucia, lecz niestety pozostawiają mnie samego pod ciężarem obojętności. Niewdzięczność i ospałość moich sług sprawia, że agonia jest bardziej przykra. Niestety, jak źle odpowiadają na moją miłość, a co dręczy mnie najbardziej, to, że do obojętności dołączają pogardę, brak wiary. Właśnie, siostry, kiedy czytam ten tekst ojca Pio, odnoszę go zawsze do siebie. Już 25 lat prawie jestem kapłanem i myślę o swoich liturgicznych czynnościach, które wykonywałem niekiedy bez serca, bez uczucia, jak rzeźnik, który uśmierca Pana Jezusa na ołtarzu wprawną ręką, szybko to robi i bezuczuciowo. Jestem jakby takim doświadczonym, kwalifikowanym ofiarnikiem, który nie czuje bólu Jezusa, tylko pośpiesznie załatwia na ołtarzu to, co ma zrobić, żeby mieć to już za sobą. To nie dotyczy tylko kapłanów. To dotyczy każdego z nas. Jak ty podchodzisz do Eucharystii, do Komunii Świętej? Jak się zachowujesz na Eucharystii? Czy rzeczywiście widzisz tutaj Jezusa? Czy widzisz to uobecnienie tej ofiary krzyżowej z Golgoty? Czy po prostu chcemy szybko to odprawić, aby pójść do domu szybciej, mieć więcej czasu? Wzgardzona jest hostia niekiedy. To przez nas. Jezus chce, żebyśmy mieli w sobie wrażliwość. Przypomina mi się takie wydarzenie z ostatniej wieczerzy, Jezusa z apostołami. Jeszcze ten początek wieczerzy po umyciu nóg, kiedy zasiedli do stołu, Jezus wziął kawałek chleba. Pamiętacie? Pisze święty Jan. Jezus powiedział takie słowa. Ten, któremu umaczam kawałek chleba i mu podam, ten mnie zdradzi. Tylko to jest bardzo ważne, że tam jest użyte takie słowo, ten kawałek, to słowo, które tam jest użyte, w języku greckim brzmi psonion. A psonion tak naprawdę oznacza taki kawałek chleba rozmoczony w mleku, który mama karmi dziecko, które nie ma jeszcze zębów. Przypominam sobie, nas w domu było jest dziewięcioro dzieci. I mama karmiła kolejne dzieciaki, ponieważ jestem najstarszy, widziałem to. Karmiła dzieci, rozmoczyła bułkę w mleku i karmiła dziecko. I to jest właśnie psonion. Bardzo delikatne jedzenie dla dziecka, które nie ma zębów, może połykać bezpiecznie. Jezus ma w sobie jakąś niesamowitą, zaprasza nas do jakiejś niesamowitej delikatności. Chce, żeby się z nami spotkać. Jakby Judaszowi, który tam przyszedł na tę Eucharystię, którą Jezus ma zaraz sprawować, Jezus przekazuje taką informację. Robię dla ciebie coś, co robi mama dla dziecka. Tak chcę, żebyś się tutaj czuł. I zaraz odsłoni tajemnicę Eucharystii, coś niesamowitego. A Judasz wyszedł, a była noc. Wszedł w tę noc, w tę ciemność. Może czasem jest tak, bracia i siostry, że my nie dostrzegamy tutaj Pana Jezusa. Żyjemy w jakiejś ciemności, w jakimś buncie ciągłym, w takiej byle jakości. Pan Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana, jest to zapisane, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem. Kiedy Jezus mówi te słowa do tłumu, Jego słuchaczami byli Żydzi, którzy dobrze znali Stary Testament, Jego słowa wywołały w nich niesamowitą reakcję, bo oni te słowa przyjęli nie symbolicznie, ale dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że w Księdze Powtórzonego Prawa jest zapisane, że w krwi mieści się życie tego, do którego ta krew należy. Spożywać krew kogoś, to znaczy spożywać jego samego. Dlatego Żydzi nie spożywają krwi. A Jezus mówi, będziecie pili moją krew, będziecie spożywali moje ciało, czyli będziecie mnie spożywali. Ja rzeczywiście stanę się waszym pokarmem. To wywołało w nich bunt, reakcję. Ale dla nas jest to dowodem na to, w jak wielkiej tajemnicy uczestniczymy. Jeżeli Jezus nam daje swoje ciało i swoją krew, to znaczy, że chce nam podarować swoje życie, siebie samego. To jest jakaś niesamowita łaska i godność, do której jesteśmy zaproszeni. Święty Ignacy Antiocheński, który poniósł śmierć na początku II wieku, w swoich pismach ganił tych, którzy mają odmienne zdanie na temat łaski udzielanej przez Jezusa wierzącym. Pisał tak. Ci ludzie odmawiają przyjęcia Eucharystii i modlitwy z nami, dlatego że nie wierzą, że Eucharystia jest ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ciałem, jakie cierpiało za nasze grzechy i jakie Ojciec wskrzesił w swojej dobroci. Tak samo Cyryl Jerozolimski w IV wieku uspokajał. Nie patrz na chleb i kielich jak na tylko ziemskie rzeczy. One są ciałem i krwią, jak to zapewnia nasz Pan. Chociaż twoje zmysły mówią tobie coś innego, coś przeciwnego, Niech Ciebie zawsze utwierdza wiara. Nie rób wniosków na podstawie smaku, ale przyjmuj z wiarą, nie żyj wątpliwości, że otrzymałeś dar ciała i krwi Chrystusa. Kiedy spożywasz komunię, niech zmysły Cię nie okłamują. Przyjmujesz ciało i krew Jezusa. Stawiamy sobie zapytania, w jaki sposób Jezus jest tutaj obecny? Bo wielu z nas, mam wrażenie, ciągle przyjmuje komunię świętą tak bardzo symbolicznie. Jest takie protestanckie trochę rozumienie Eucharystii. Jezus jest tutaj w jakimś symbolu, jest takim znakiem. Nie tak wierzy Kościół katolicki. Dla nas Jezus rzeczywiście, realnie, substancjalnie jest obecny pod postacią chleba i wina. Żeby to jakoś wyjaśnić, spróbuję, chociaż jest to tajemnica. Zauważcie, że ksiądz dzisiaj też po konsekracji powie takie słowa. Oto wielka tajemnica wiary. Eucharystii nie da się zrozumieć. Eucharystia to jest przedmiot wiary. Ona jest tylko dla wierzących. Niewierzący nie może przyjmować komunii świętej. Ale rozum pomaga nam czasem trochę jakby naszą wiarę pogłębić. Istnieją takie dwa pojęcia jak istota i przypadłości. Istota to jest coś, co jest istotne. Na przykład jesteśmy ludźmi, więc mamy ludzką naturę. To jest istotne. I każdy z nas jest odrębną jednostką. Ja mam na imię Stanisław i zawsze od narodzenia do mojej śmierci będę Stanisławem. Nigdy nie stanę się Katarzyną ani drzewem zielonym. To jest niemożliwe. Istota się nie zmienia. Przypadłości to jest pewna charakterystyka danej rzeczy, osoby. Na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę człowieka, człowiek o imieniu X, na różnych etapach swojego życia wygląda różnie. Gdy weźmiecie zdjęcie jakiegoś Stanisława po urodzeniu, gdy ma 7 lat, gdy ma lat 20, lat 40, lat 80, zobaczycie, że on całkiem jakby inaczej wyglądał na różnych etapach swojego życia. Miał różną świadomość, różną wiedzę, różne zdolności, różne talenty, ale to była ciągle jedna i ta sama osoba. Istota się nie zmieniła, on dalej jest tym Stanisławem na wszystkich etapach, ale przypadłości się pewne cechy zmieniały. Był dzieckiem, jest starcem, jest młodym, silnym człowiekiem, jest młodzieńcem. Tutaj nie umie mówić, tutaj zna 15 języków, tam już ma demencję starczą, ale to ciągle jest ta sama osoba. Tak samo mamy tutaj drabinę aluminiową. Gdyby ją posadzić w ogrodzie i podlewać regularnie, ona nie stanie się drzewem zielonym. To jest niemożliwe. Bo istotą jest to, że ona jest zbudowana z aluminium. Dlatego w świecie istnieje taka zasada. Istota się nigdy nie zmienia. Zmieniają się tylko pewne przypadłości. Tę drabinę można pogiąć, pociąć na części, można pomalować, będzie miała inny kolor, ale to ciągle będzie jakaś drabina aluminiowa. Istota się nie zmieni. Tylko pewne zewnętrzne wygląd, pewne przypadłości. Ale jest jeden wyjątek w świecie. Tym wyjątkiem jest Eucharystia. Duch Święty podczas modlitwy kapłana, kiedy kapłan wzywa Ducha Świętego i powtarza słowa Jezusa, uobecnia te słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy, Duch Święty sprawia, że chleb i wino, które stawiamy tu na ołtarzu, stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. istota się zmienia, ale przypadłości się nie zmieniają. W świecie jest inaczej. Istota się nie zmienia, te wszystkie zewnętrzne rzeczy się zmieniają. A w Eucharystii jest odwrotnie. Zmienia się istota. To już nie jest chleb, to już nie jest wino, tylko ciało i krew. Ale mają wygląd wina, wygląd chleba, smak chleba, kolor wina. Dlatego zmysły nam mówią, to jest chleb i wino. Ale wiara mówi nie. Duch Święty zmienił istotę, to jest ciało mojego Pana i to jest Jego krew. Jeżeli masz taką wiarę, możesz przystępować do Komunii Świętej. Módl się o wiarę, proś Pana. To jest łaska też. Jeżeli tutaj rozpoznasz Pana Jezusa pod postacią chleba i wina, otrzymasz największy skarb naszej wiary tutaj na ziemi. To jest niesamowity dar, który możemy otrzymać. Ale nigdy nie przyjmujmy komunii świętokradzko. Nigdy nie przyjmujmy jej obojętnie, tak jak to ojciec Pio widział w tej wizji. To nas upokarza i osądza. To wszystkim rani miłość Jezusa, który nas bardzo kocha. Dzisiaj, bracia i siostry, przystępując do Komunii Świętej, podchodźcie z wiarą. Będzie smakować ta Eucharystia jak chleb i wino. Ale pamiętajcie, że to jest obecność Jezusa. Rozmawiajcie z Panem, uwielbiajcie Go, noście Go w sobie, w sercu swoim. Gdy wrócicie do ławki, śpiewajcie Panu z całego serca uwielbienie. Cieszcie się, że spotykacie się z Panem już tu na ziemi, a kiedyś zobaczymy Go twarzą w twarz. Będziemy stać przed Jego tronem w niebie. I wtedy już ta zasłona chleba i wina nie będzie potrzebna.